Szanowni Państwo, mam zaszczyt przywitać Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej wynikom finansowym spółki i grupy kapitałowej KGHM za czwarty kwartał i cały rok 2022. Efekty pracy skomentuje dla Państwa zarząd KGHM w składzie. Pan Tomasz Dzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. Pan Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu do spraw finansowych. Pan Marek Świder, wiceprezes zarządu do spraw produkcji. Pan Mirosław Kidoń, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych. Pan Marek Pietrzak, wiceprezes zarządu do spraw korporacyjnych. Z zarządem obecny jest też dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich, pan Janusz Chrystosiak. Szanowni Państwo, na początek oddam głos panu prezesowi Tomaszowi Dzikotowi. Bardzo proszę, panie prezesie.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim witam w Lubinie. Nie bez powodu spotykamy się właśnie tu. Nasza firma, jak Państwo doskonale wiecie, jest firmą działającą globalnie. W wymiarze globalnym prowadzimy nasze operacje, należymy do grona światowych liderów w zakresie produkcji miedzi, produkcji srebra. Podlegamy też globalnie kształtującym się czynnikom wpływającym na nasze wyniki, o których będziemy także dzisiaj mówić. Natomiast tu w Polsce jesteśmy firmą bardzo lokalną, silnie związaną z Dolnym Śląskiem, z Zagłębiem Miedziowym. Tu bije serce KGHM, stąd też bardzo Państwu dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do spotkania się w siedzibie naszej firmy w Lubinie. Szanowni Państwo, wyniki, które będziemy Państwu dzisiaj prezentować, a które opublikowaliśmy i są publicznie dostępne, są dobre, jesteśmy z nich zadowoleni. Są efektem ciężkiej, trudnej, odpowiedzialnej pracy naszych pracowników, za co w tych wstępnych słowach chciałem bardzo gorąco naszym pracownikom tu w Polsce, jak i tym wszystkim, których zatrudniamy w aktywach zagranicznych, podziękować. No, z przyczyn oczywistych byłoby trudno zaprosić Państwa na konferencję wynikową na przykład w Chile albo w Nevadzie, stąd też jesteśmy w Lubinie i będziemy mówić między innymi o wynikach produkcyjnych polskiej miedzi, które również bardzo nas w zeszłym roku cieszą. Szanowni Państwo, wyniki, o których będziemy mówić, to efekt pracy naszych pracowników, to też efekt pracy dwóch zarządów naszej firmy, w ramach których gwarantem ciągłości są osoby pana prezesa Marka Świdera, odpowiedzialnego za produkcję, pana prezesa Marka Pietrzaka, którzy także będą mieli okazję dziś powiedzieć o osiągnięciach w nadzorowanych przez nich obszarach. Nasze wyniki, jak powiedziałem, są dobre. Jesteśmy z nich zadowoleni, szczególnie biorąc pod uwagę, że kształtowały się w okresie trudnym. W okresie trudnym, związanym zarówno z trwającym jeszcze w 2022 roku i w zasadzie utrzymującym się w dalszym ciągu otoczeniem związanym z globalną pandemią COVID-19. To są czynniki, które wpływają zarówno na globalne łańcuchy dostaw, wpływają na popyt gospodarczy, szczególnie w tak dużych rynkach jak Chiny, a także w sposób oczywisty wojna. Rosyjska agresja na Ukrainę, wojna trwająca za naszą wschodnią granicą. To są wydarzenia i okoliczności, które nie są obojętne dla gospodarki, nie są obojętne dla tak dużych organizmów działających na całym świecie jak KGHM, stąd też tym bardziej jesteśmy z tych wyników, Szanowni Państwo, zadowoleni. Przechodząc bardziej konkretnie. Szanowni Państwo, osiągnęliśmy w 2022 roku blisko 34 miliardy przychodów i to jest wzrost w stosunku do roku 2021, prawie 14%. Na wzrost przychodów wpłynęły oczywiście kwestie dotyczące sprzedaży naszych głównych produktów, zarówno miedzi, jak też srebra i złota. Będziemy dalej mówić jeszcze o innych czynnikach, które wpłynęły na przychody. No z całą pewnością informacja o tym, że wzrosło 14% i zbliżając się do 34 miliardów jest informacją dobrą. Mieliśmy okazję już rozmawiać też podczas poprzednich spotkań o tym, że bardzo mocno stawiamy w firmie na rozwój, stawiamy na inwestycje. Chcemy też ten trudny, obiektywnie czas wykorzystać na tworzenie stabilnych podstaw i fundamentów dla rozwoju KGHM w przyszłości. Stąd też podkreślamy, że w roku 2022 osiągnęliśmy przeszło 4 miliardy nakładów inwestycyjnych w ramach grupy kapitałowej, a w tym roku, w roku 2023 planujemy bardzo znaczące inwestycje związane przede wszystkim z naszym core biznesem, z programem udostępniania złoża, z szybem GG1, szybem GG2. Inwestycje są dla nas niezwykle ważne, bardzo mocno na nie stawiamy. Dziękowałem pracownikom. My jako pracodawca dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy naszym pracownikom, dlatego też pozwalam sobie rozpocząć, o tym będzie mówił szerzej na pewno pan prezes Świder, pewnie pan prezes Kidoń również, o tym, że osiągnęliśmy najlepsze w historii wyniki, jeżeli chodzi o wypadkowość. Współczynnik, który widzicie państwo na planszy, jest najniższy w historii naszej firmy. Udało nam się w roku 2022 znacząco ograniczyć ilość wypadków. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Bezpieczeństwo naszych pracowników w tak trudnej, odpowiedzialnej, obarczonej ryzykiem pracy jest dla nas niezwykle ważne. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o czynniki, które wpływały na nasz wynik, no to oczywiście państwo doskonale o tym przecież wiecie, ale warto zawsze przypomnieć, że nasze główne produkty, ich wycena na rynkach światowych podlega zmianom. My oczywiście uważamy, że miedź, czyli nasz główny produkt kluczowy w transformacji energetycznej, jest ważny i będzie ważny. Perspektywy dla miedzi są dobre. Bez miedzi nie będzie transformacji energetycznej. Ten wzrost miedzi uważamy za stosunkowo bezpieczny. On może nie mieć charakteru liniowego, natomiast uważamy, że perspektywy dla miedzi są dobre, co nie oznacza, że nie podlegają one fluktuacji, co macie państwo okazję zaobserwować na tym właśnie slajdzie. Więc szanowni państwo, notowania miedzi są różne. Państwo pewnie pamiętacie, że w roku 2020 ceny miedzi na fali niepewności związanej z wybuchem pandemii COVID-19 bardzo mocno spadły. One wówczas oscylowały nawet w granicach 4,5 tysiąca dolarów za tonę. No w 2022 roku w pierwszym kwartale zbliżyły się do 11 tysięcy dolarów za tonę, by później spaść i w efekcie uśredniając osiągnęły o 6% niższy poziom niż w roku 2021. Spadły również uśrednione ceny srebra, drugiego naszego bardzo ważnego produktu. Pozytywnie do wyniku KGHM kontrybuowało natomiast umocnienie się dolara amerykańskiego. Nasza firma w dużej mierze rozlicza się w tej właśnie walucie, stąd też to miało pozytywny wpływ na nasz wynik finansowy. Wynik operacyjny, mimo tego, że nieco niższy niż w roku 2021, uważamy za bardzo dobry, blisko 8,9 miliarda EBITDA. To jest wynik, z którego jesteśmy zadowoleni. Szanowni państwo, mówiłem już krótko bardzo, pewnie jeszcze będą o tym mówić koledzy, a pan prezes Wodejko będzie o tym wspominał, o tych czynnikach, które wpływają na nasz wynik. No, część z nich już omówiłem, jest ich znacznie więcej, przecież oczywiście jest kwestia cen energii chociażby, które w związku z rosyjską agresją na Ukrainę osiągały zawrotne poziomy w roku 2022. Tutaj państwo widzicie graf pokazujący, w jaki sposób zachowywały się ceny naszego głównego produktu, zarówno wyrażone w dolarze, jak i w złotym polskim. I tutaj jest ten zbieg czynników związanych z wyceną miedzi, jak i kursem dolara amerykańskiego. One w efekcie dają ten wynik, który państwu mamy dzisiaj przyjemność zakomunikować. Wynik dobry, wynik, z którego jesteśmy, jak jeszcze raz powtórzę, zadowoleni. Strategia. Szanowni państwo, mówiliśmy już o tym podczas wcześniejszych naszych spotkań, że oczywiście my w tej chwili prowadzimy proces związany z przeglądem strategii KGHM. Prowadzimy go bardzo aktywnie. Natomiast strategię, która została przyjęta, zatwierdzona i zakomunikowana, realizujemy. Na tym slajdzie macie państwo możliwość prześledzenia kluczowych czynników sukcesu w ramach naszej strategii, kluczowych może być osiągnięć w roku 2022, osiągnięć na drodze do jej realizacji, czyli do roku 2030. Jak państwo widzicie, Mamy chociażby bardzo pozytywne wyniki, jeżeli chodzi zarówno o krajową produkcję miedzi, która, no można powiedzieć, że znacząco zbliżyła się do poziomu szacowanego na rok 2030. Mamy też wzrost recyklingu miedzi. To jest trend, który uważamy za ważny. Recykling miedzi to jest kierunek, którym chcemy podążać. Prowadzimy działania inwestycyjne, szczególnie w hucie miedzi w Legnicy. Będziemy je kontynuować. To jest kierunek, którym chcemy podążać i w roku 2022 pokazaliśmy, że taka jest obrana przez nas droga z sukcesem, wdrażając realizację tych strategicznych zamierzeń. Wzrosła rentowność zaangażowanego kapitału. O współczynniku wypadkowości już wspominałem. Ważnym tutaj współczynnikiem jest to, o czym mówiłem przy okazji przedstawiania poniekąd kolegów z zarządu krótkiego, bo mamy tutaj także sukces w zakresie spółek w naszej grupie kapitałowej. Mamy wzrost, jak Państwo widzicie, kontraktów zawieranych na zewnątrz, czyli poza naszą grupą kapitałową. Oceniamy to bardzo pozytywnie. Cieszymy się, że nasze spółki aktywnie działają, są w stanie pozyskiwać klientów i kontrahentów także poza spółką matką. Produkcja. No to tutaj na pewno bardzo szczegółowo mówi to pan prezes Świder. Natomiast, no, szanowni państwo, produkcja w polskiej miedzi wzrosła. Cieszymy się z tego, że produkcja w polskiej miedzi jest stabilna, z tendencją wzrostową. Produkcja miedzi płatnej 733 tysiące ton oceniamy pozytywnie. Produkcja w aktywach zagranicznych, to już też Państwu było wcześniej komunikowane, jest uzależniona chociażby od w Sierra Gordzie, od modelu złoża, w ramach którego eksploatujemy teraz złoża o niższej zawartości miedzi. Pewnie pan prezes Kidoń będzie chciał o tym więcej powiedzieć. I kończąc to wprowadzenie, podsumowanie, przekazując za chwilę głos moim kolegom, jeszcze raz, szanowni państwo, wynik operacyjny blisko 8,9 miliarda złotych. Co ważne, wynik netto blisko 4,8 miliarda. Czytałem dziś rano komentarze w mediach, że blisko 5 miliardów, to też oczywiście jest prawda, jesteśmy blisko 5 miliardów, biorąc pod uwagę okoliczności makroekonomiczne związane z, tak jak powiedziałem, zarówno trwającym stanem pandemii, szczególnie polityka dotycząca walki z COVID-em w Chinach, jak też wojna, która rozpoczęła się za naszą wschodnią granicą. Uważam, że to są wyniki optymistyczne. One tworzą stabilne podstawy do wzrostu naszej firmy, pozwalają nam optymistycznie myśleć o inwestycjach w przyszłość, o budowaniu wartości naszej firmy zarówno tu w Polsce, jak i w aktywach zagranicznych. To tyle tytułem wprowadzenia i przekazuję głos dalej.
Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana prezesa Marka Świdra, wiceprezesa zarządu do spraw produkcji.
Witam państwa. Tak jak powiedział prezes Tomasz Dzikot, bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem w strategii grupy KGHM. Widzą państwo przedstawiane wskaźniki wypadkowości. Jeżeli chodzi o aktywa polskie, widzimy tu spory spadek, minus 10,3% na wskaźniku LTIFR. Jak było wspomniane, rok 2022 był najbezpieczniejszym rokiem w historii KGHM. Oczywiście posiadamy certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy ISO 45001 oraz spółka została ponownie wyróżniona złotą kartą lidera bezpiecznej pracy. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej 733 tysiące ton miedzi płatnej podzielona na dwa segmenty, aktywa polskie i aktywa zagraniczne. Ja skupię się na tych aktywach krajowych. W Wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A. wydobycie urobku. 30,5 miliona ton wagi suchej o zawartości 1,45. Dało nam to wynik rok do roku 1,7% na plusie. Produkcja miedzi w koncentracie 392 tysiące ton o zawartości 22,4%. I również jest tutaj wynik na plusie 0,3 rok do roku. Produkcja miedzi elektrolitycznej w aktywach polskich jest to 586 tysięcy ton. Produkcja ze wsadów własnych 382 tysiące ton plus 1,4% rok do roku. Jeżeli chodzi o produkcję srebra, 1298 ton srebra metalurgicznego, metalicznego. Jest to wynik rok do roku minus 2,6%, ale tu każdy może zauważyć słupek czwartego kwartału 2022 roku. Przeprowadzaliśmy remont na Wydziale Metali Szlachetnych, stąd minus 34 tony do roku. Wszystkie te wyniki, które Państwo widzą, jeżeli chodzi o plany budżetowe, są znacznie przekroczone. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. O zabranie głosu poproszę teraz pana Mateusza Wodejkę, wiceprezesa Zarządu do Spraw Finansowych.
Dzień dobry państwu. Zanim zacznę omawiać bardziej szczegółowo wyniki spółki, chciałem podkreślić to, co powiedział prezes zarządu, że oceniamy dobrze rok 2022. Dlaczego? Dlatego, że patrząc zarówno na założenia budżetowe na rok 2022, jak i patrząc wieloletnio, wyniki roku 2022 były jednymi z najlepszych. Oczywiście w raportach finansowych, jak również w tej prezentacji, którą państwu pokazujemy, odnosimy się do roku 2021, który był rokiem wyjątkowym, bardzo udanym dla spółki. Ale rok 2022, patrząc, wchodząc głębiej w szczegóły, również cieszy, również jest bardzo dobry. Szanowni państwo, ja chciałem się przede wszystkim jakby odnosić do sprzedaży, bo jak popatrzymy na sprzedaż realizowaną przez zarówno KGHM Polska Miedź, jak i grupę kapitałową KGHM, jest tylko nieznacznie niższa od wyników za rok 2022. Jeżeli popatrzymy na wynik netto, skonsolidowany wynik netto ze sprzedaży, to ten wynik wyniósł 4 miliardy 344 miliony versus 4 miliardy 710 milionów w roku 2021. Zatem tylko 300 kilkadziesiąt milionów niżej. Podobnie na poziomie jednostkowym 3 miliardy 966 milionów zysku netto ze sprzedaży versus 4 miliardy 104 miliony w roku 2021, czyli 100 kilkadziesiąt milionów tylko niżej. I to mimo licznych niesprzyjających czynników makroekonomicznych, o czym dalej. Przechodząc już konkretnie do przychodów grupy kapitałowej. Szanowni państwo, tak jak mówiliśmy, blisko 14% wzrost przychodów grupy z umów z klientami. Zmiana wolumenu sprzedaży produktów plus 51 milionów. Tutaj przede wszystkim partycypuje KGHM Polska Miedź plus 427 milionów, a na minusie KGHM International 376 milionów. Zmiana notowań podstawowych produktów. Tutaj przede wszystkim również wpływ na KGHM Polska Miedź. Zmiana kursu tutaj do góry 4 miliardy 390 milionów. Kolejny sprzyjający element, korekta przychodów z tytułu instrumentów pochodnych. W roku 2021 na minusie 1 651 milionów, teraz minus 182 miliony i to przede wszystkim rozpoznane w pierwszym i drugim kwartale, druga połowa roku już znacząco lepsza. Wpływ pozostałych czynników to również przede wszystkim Polska Miedź i spółki krajowe. To wyższe przychody ze sprzedaży pozostałych produktów i towarów poza miedzią, srebrem, złotem oraz wzrost przychodów spółek krajowych. Jeszcze może o czwartym kwartale. Szanowni państwo, czwarty kwartał 2022 roku, który jeszcze nie mieliśmy przyjemności prezentować, również całkiem dobrze. Można powiedzieć, że na plus w stosunku do trzeciego kwartału, jeżeli chodzi o przychody z klientami, odpowiednio skonsolidowane 8 miliardów 151 milionów, jednostkowo 6 miliardów 646 milionów. Koszt jednostkowy C1. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o grupę kapitałową, wzrost o 12%, Polska Miedź wzrost o 5%, KGHM International 7%. To nie są wysokie poziomy wzrostu C1 w stosunku do sytuacji, do czynników makroekonomicznych, które powodowały olbrzymią presję kosztową na produkcję górniczą i hutniczą na całym świecie. Przede wszystkim ta presja kosztowa wynikała z cen energii elektrycznej, z cen gazu i pochodnych w postaci materiałów, które w tej produkcji górniczej, hutniczej w dużej mierze wynikają te wzrosty właśnie z tych wartości bazowych, ze wzrostu cen energii elektrycznej i cen gazu. Jeżeli chodzi o polską miedź, tutaj oczywiście pozytywnie partycypowała obniżenie podatku od kopalin, za co dziękujemy rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, że w roku 2022 ta ulga obowiązywała. Jeżeli chodzi o KGHM International, tutaj jakby wzrost mimo jest głównie spadkiem wolumenu z produkcji w kopalni Robinson, Sierra Gorda, też kolega zaraz będzie, pan prezes Kidon będzie mówił o sytuacji geologicznej i technologicznej. Także tutaj jakby no w pewien sposób te czynniki technologiczne spowodowały ten wzrost kosztu jednostkowego C1. Tutaj, szanowni Państwo, chciałem pokazać slajd odnoszący się do cen energii. Jak spojrzycie, widzicie, że zwłaszcza druga połowa 2020 roku była okresem bardzo wysokich cen energii. Przykładowo, o ile jak wzrost kosztów KGHM, grupy kapitałowej KGHM, kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu wzrósł rok do roku o 17,6%, to już koszty zużycia materiałów i energii wzrosły o blisko 33%. Zważywszy, że w tych kosztach mamy koszty wsadów obcych, które wzrosły o ponad 24%, czyli niżej niż te 33%, to widzimy, że ten główny czynnik kosztowy, wzrostowy ceny materiałów i energii wzrosły już o ponad 45%. Tak? I z takim otoczeniem cenowym, z takim otoczeniem kosztowym mierzyliśmy się w roku 2022, zwłaszcza w drugiej połowie, która była no, dużo trudniejsza pod kątem wypracowywanych wyników. No i właśnie wyniki operacyjne naszej grupy kapitałowej plus naszego udziału we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda. Jak Państwo widzicie, jeżeli chodzi o KGHM Polska Miedź, ta zmiana w zakresie skorygowanej EBITDA jest niewielka. Spadek tylko z 5,474 miliardów na 5,4 miliardów. Zatem nieznaczny spadek. Większy spadek w KGHM International i w Sierra Gordzie, które były równie jak najbardziej dotknięte tymi wzrostami kosztowymi, cenami energii i materiałów, ale również tym powiedzmy pogarszającym się uzyskiem miedzi w urobku. Wyniki finansowe. Patrząc na wyniki finansowe, widzimy dosyć ciekawą prawidłowość, o której wspomniałem, mówiąc o wynikach ze sprzedaży. Jeżeli Państwo spojrzycie, to zmiana przychodów z umów z klientami i zmiana kosztów podstawowej działalności operacyjnej plus minus jest zbliżona do siebie. Tym czynnikiem, który szczególnie wpływał na obniżenie wyniku netto, jest przede wszystkim różnica na poziomie wyniku zaangażowania w wspólne przedsięwzięcie. Tutaj na poziomie skonsolidowanym 1,419 mld, ale również na poziomie jednostkowym mieliśmy inną sytuację, bo w roku 2021 między innymi było odwrócenie odpisu na udziałach Future One ponad 1 mld złotych i na wycenie, na odpisie, na utracie pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie o blisko 0,6 miliarda. więcej niż w tym roku. W związku z tym rok 2022 był zbliżony do roku 2021. Można się pokusić o takie stwierdzenie. Był zbliżony na poziomie operacyjnym. Natomiast główny wpływ na wynik netto, na tą różnicę miały odpisy, odwrócenie odpisów, które się dokonało w dużo wyższych wartościach w roku 2021. Przepływy pieniężne. Tutaj również sytuacja wygląda dość optymistycznie, ponieważ jak spojrzycie Państwo, jakbyście popatrzyli na naszą działalność operacyjną. Jeżeli weźmiemy to, co wychodzi z naszego rachunku przepływów pieniężnych skonsolidowanego, czyli 2 miliardy 364 miliony na plusie i dołożymy do tego koszty podatku od kopalin ponad 3 miliardy i zmianę kapitału obrotowego, wówczas wyjdzie wartość blisko 8 miliardów. I to pokazuje jakby ten potencjał. Natomiast z uwzględnieniem tych zmian, jak powiedziałem, działalność operacyjna 2 miliardy 464 miliony na plusie. Natomiast działalność inwestycyjna 4 miliardy 118 milionów wydatków na nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych. A co niewątpliwie jest istotną rzeczą, bo pokazuje, że na inwestycje wydajemy coraz więcej, myślimy o przyszłości. Spłata pożyczek. Otrzymaliśmy spłatę pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu w kwocie wycenionej w złotówkach na 789 milionów, jak również wpływy ze zbycia rzeczowych niematerialnych aktywów trwałych. To chodzi o zbycie projektu Oxide na rzecz Sierra Gordy, jak również pozytywnie partycypowało wpływy ze zbycia jednostek zależnych. Tutaj mówimy przede wszystkim o kopalni Franke i mówimy o spółkach Interferie. Wypłata dywidendy minus 600, a z drugiej strony zaciągnięcie trochę większego zadłużenia. W rezultacie na poziomie skonsolidowanym stan środków pieniężnych zmniejszył się z 1,904 mld do 1,200 milionów. Na poziomie jednostkowym z 1,332 miliony do 985 milionów. Natomiast z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na znaczący wzrost kapitału obrotowego, wzrost stanu zapasów na rosnące inwestycje. W związku z tym można powiedzieć, że ten stan środków pieniężnych nie martwi, a inwestujemy, zwiększamy nasze zaangażowanie w kapitał obrotowy. Zadłużenie grupy kapitałowej KGHM. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na poprawiającą się strukturę naszego bilansu, zwłaszcza w obszarze pasywów. Widzimy, że jeżeli cała suma bilansowa, pasywa wzrosły ponad 11% do 53 miliardów 444 milionów, to ten wzrost przede wszystkim następował w zakresie kapitału własnego, gdzie to było około 18,5%, podczas gdy suma zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych i rezerw wzrosła jedynie o 2%. W związku z tym pokazuje w ten sposób, jakby, że rośnie bezpieczeństwo, strukturalne bezpieczeństwo grupy kapitałowej. Oczywiście, jeżeli Państwo popatrzycie w złotówkach, jak również w dolarach, te zadłużenie rośnie, natomiast w stosunku do dobrej EBITDA roku 2022 ten wzrost na poziomie wskaźnika dług do EBITDA był tylko pomiędzy 0,6 a 0,8. Też warto wspomnieć, że rok 2023, nasze plany na rok 2023 będą związane ze znaczącym wzrostem inwestycji. Także prawdopodobnie ten wskaźnik dług do EBITDA będzie rosnąć, natomiast liczymy, że dalej pozostanie na bezpiecznym poziomie. Natomiast te bardzo duże, wręcz rekordowe inwestycje, jakie planujemy na rok 2023. Przypomnę, 3 miliardy 250 milionów, jeżeli chodzi o CAPEX rzeczowy i ponad 2 miliardy, jeżeli chodzi o inwestycje kapitałowe. To jest nasz pomysł na rozwój. Duży udział będą miały w tym CAPEX-ie inwestycje rozwojowe. I patrząc właśnie z perspektywy roku 2022, który był dobry, a jednocześnie gdzie musieliśmy się mierzyć z licznymi ryzykami, zagrożeniami wynikającymi z czynników makroekonomicznych, to wydaje się, że tą właściwą odpowiedzią jest właśnie wysoki poziom inwestycji, zwłaszcza rozwojowych. I tu pozwolę sobie płynnie przejść do udziału OZE do emisji, ponieważ właśnie w ramach zarówno działań podejmowanych w roku 2022, jak i w ramach CAPEX-u, jaki mamy na rok 2023 i planów na kolejne lata, zakładamy inwestycje w tym obszarze. Prowadzimy zarówno tematy OZE-owe, jak i tematy niskoemisyjne, zarówno my jako Polska Miedź, jak i nasza spółka Zależna Energetyka, jak również te tematy są prowadzone w aktywach międzynarodowych, zagranicznych. Tutaj mamy przykład kopalni Sierra Gorda, gdzie 100% energii elektrycznej jest pozyskiwane ze źródeł OZE. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o źródła OZE-owe, to są zarówno tematy związane z farmami fotowoltaicznymi, które rozwijamy i które będziemy chcieli rozwijać w większym zakresie. Myślimy o akwizycjach w tym obszarze. Próbujemy naszych sił również w postępowaniach wspólnie z partnerem Total Energy, jeżeli chodzi o morskie farmy wiatrowe. A jak również patrząc niskoemisyjnie, myślimy o SMR-ach, co już było w sposób, myślę, szeroko komunikowany. I tutaj kontynuujemy nasze prace, kontynuujemy nasze, na razie jest to etap, powiedzmy, działalności badawczo-rozwojowej, wstępnej przed procesem inwestycyjnym, natomiast no, myślimy też o przyszłości, myślimy o różnych rozwiązaniach, mając przede wszystkim zaoferowania własny offtake, bo jesteśmy jednym z największych konsumentów energii elektrycznej w kraju, ponad 3 terawattogodziny. Także mając taki potencjał, zakładamy, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla podmiotów, które oferują tego typu technologie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Pozostała nam jeszcze część prezentacji wyników dotycząca obszaru aktywów zagranicznych. Poproszę teraz o zabranie głosu pana prezesa Mirosława Kidonia, wiceprezesa zarządu do spraw aktywów zagranicznych.
Jestem w podwójnej roli, w związku z tym zacznę tutaj od prezentacji dotyczącej rozwoju. Chciałbym tutaj podkreślić, iż rok 2022 był niezwykle dobrym rokiem. Osiągnęliśmy, a nawet przekroczyliśmy poziom inwestycyjny. Osiągnęliśmy 2 miliardy 877 milionów złotych, visa budżet 2 miliardy 835 milionów. Jeśli popatrzymy tutaj na strukturę, większość skoncentrowana jest na górnictwie, hutnictwie, czyli na naszym core biznesie, czyli zdecydowanie fokusujemy się na utrzymaniu i zwiększeniu naszych zdolności produkcyjnych, ale również na poprawie bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie modernizacje, optymalizacje wydawane w związku z tym środki inwestycyjne są szeroko konsultowane z użytkownikami, z naszymi oddziałami, są nanoszone poprawki, uwagi dotyczące poprawy bezpieczeństwa i właśnie dzięki takim działaniom w różnych obszarach tak dobrze idzie nam z bezpieczeństwem. Często wcześniej Państwo pytaliście o efekty naszych działań związanych z udostępnianiem złoża. W związku z tym prezentujemy tutaj slajd, który pokazuje Głogów Głęboki, przemysłowy. Widzimy tutaj 8% wzrost wydobycia urobku wagi suchej. Ilość miedzi w urobku również rośnie rok do roku o 7% i oczywiście na dole srebro o 6%. Jeśli chodzi o nasze strukturę naszych wydatków inwestycyjnych, to właśnie chciałbym podkreślić, iż skupiamy się tutaj na naszym core biznesie, program udostępniania złoża, szyb GG1, GG2, szyb redków. Kładziemy ogromny nacisk na to, aby nie było tutaj żadnych opóźnień, aby bez żadnych przeszkód przeprowadzić nasze inwestycje zgodnie z harmonogramem. Oraz myślę, że warto zwrócić uwagę na wymianę parku maszynowego, który będziemy kontynuować również w tym roku. To oczywiście poprawi dostępność naszych maszyn i urządzeń, poprawi efektywność, jak również bezpieczeństwo i komfort pracy naszych pracowników. Jeśli chodzi o realizację inwestycji proekologicznych, to prezentujemy tutaj naszą strukturę. Wydajemy na te inwestycje ponad ćwierć miliarda złotych. Podzielone one są na poszczególne segmenty: gospodarkę wodą, ochronę i jakość naszego powietrza oraz gospodarkę odpadami. Chciałbym przejść teraz do prezentacji związanej z produkcją w aktywach zagranicznych. Jednak nie byłbym sobą, gdybym nie wrócił tutaj do slajdu, który tutaj mój kolega Marek Świder prezentował, dotyczącą bezpieczeństwa. Cały zarząd podkreślał wagę tego bezpieczeństwa. Jak mogliście Państwo zwrócić uwagę, tam wskaźnik TIFR wynosił 0,35 dla projektów zagranicznych. Chciałbym powiedzieć, że jest to wynik światowej klasy. Wszystko poniżej 0,5 jest absolutnie akceptowalne przez organy administracyjne, urzędy górnicze i jest to najczęściej celem KPI-ów. Natomiast my z roku na rok się poprawiamy, jesteśmy na bardzo dobrym poziomie i chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że w 2022 roku ten wskaźnik na Sierra Gorda wyniósł 0,17, a w tym roku po trzech niemalże miesiącach idziemy w kierunku naszego celu Zero Harm, czyli nie chcielibyśmy mieć absolutnie żadnych incydentów, wypadków, które kreują zwolnienie pracownika w pracy, więc mamy bardzo dobre efekty. Jednak jak Państwo wyciągniecie średnią, to okaże się, że na Sierra Gordzie ten wynik jest oczywiście lepszy aniżeli w Ameryce Północnej. My też zwracamy na to szczególną uwagę i myślę, że będziemy przenosić te dobre praktyki z lepiej funkcjonujących aktywów na kolejne, na następne. Dobrze. Teraz chciałbym wrócić do naszego wykresu. Mamy tutaj dwa słupki. 2021 rok 104,4 tysiąca ton miedzi płatnej. Wiza 2022 rok 90,8 tysiąca. Parę słów komentarza, jak udało się osiągnąć te wyniki. Osobiście jestem razem z zarządem z tego bardzo dumny. Rok 2021 był rokiem absolutnie rekordowym, jeśli chodzi o produkcję miedzi płatnej na Sierra Gordzie. On się wiązał z dwoma aspektami. W 2021 roku mieliśmy najwyższy w ostatniej dekadzie poziom zawartości miedzi w urobku, head grade, oraz osiągnęliśmy niemalże 30% zwiększenie przerobów i dostarczenie minerałów z naszej kopalni odkrywkowej. Jeśli sięgnę pamięcią do historii, rok 2014-15 do roku 2017, przeroby były w przedziale od 80 do 100 tysięcy ton dziennego przerobu. Natomiast założenia projektowe kopalni Sierra Gorda dawały możliwości teoretyczne do osiągnięcia 110 tysięcy. Drodzy Państwo, w 2021 roku osiągnęliśmy 129 tysięcy ton przerobu. Jesteśmy jedyną kopalnią w Chile, która przekroczyła swoje parametry projektowe. To jest duże osiągnięcie, które zwróciło uwagę naszej konkurencji, jak również rządu chilijskiego, ponieważ rząd chilijski jest zainteresowany udostępnieniem złóż o niskich zawartościach miedzi i ściągnięciem potencjalnych inwestorów. My jesteśmy przykładem firmy, która wie, jak eksploatować złoża o niskich zawartościach i jak uczynić je zyskownymi. To jest niezwykle ważne doświadczenie i niezwykle ważne dla przyszłości KGHM-u, ponieważ złoża o wyższych zawartościach miedzi powoli na świecie się kończą. One będą bardzo unikalne. W związku z tym większość wielkich firm górniczych i liderzy muszą się przestawić na inne tory, na inną strategię. A my ich wyprzedzamy o krok, osiągając takie wyniki. Parę słów jeszcze o tym, jak to osiągnęliśmy. Te 130 tysięcy zaczęliśmy od kopalni, od zwiększenia defragmentacji. Materiały wybuchowe, które kruszą materiał, są najtańsze. W porównaniu z obróbką mechaniczną to jest najlepszy sposób na obniżenie kosztów i zwiększenie produkcji. Oczywiście nie jest to takie proste. Trzeba tam znaleźć kompromis pomiędzy stabilnością i bezpieczeństwem kopalni, a użyciem, a siłą i siłą eksplozji oraz czasem pomiędzy poszczególnymi eksplozjami, ale udało nam się zmniejszyć P80 z kopalni do 7 cali. Kruszarka żyratorowa, która jest pierwszym stopniem, naprawdę tutaj osiągnęliśmy coś niesamowitego, zwiększyliśmy jej wydajność ze 110 tysięcy ton dziennej wydajności do 160. Jest to osobiście nasz projekt Sierra Gordy. Jesteśmy właścicielem tego projektu, chociaż producentem koparki kruszarki jest FL Schmidt. Idąc dalej, kolejno zmodernizowaliśmy kruszarki stożkowe, HPGR-y, bardzo wydajne prasy hydrauliczne. Osiągnęliśmy 3000 ton wydajności godzinowej i podnieśliśmy znacząco ciśnienia do 150 barów. Są to niezwykle ważne osiągnięcia. Przerobiliśmy przy tym wszystkim klasyfikacje, pompy, hydrocyklony, młyny i osiągnęliśmy 130 tysięcy. I proszę sobie teraz wyobrazić Państwo, gdybyście patrzyli na te wyniki bez tej optymalizacji, one były o 30% niższe. Czy osiągnęlibyśmy to, co zapoczątkowaliśmy w 2020 roku, odwrócony strumień pieniędzy, który płynie dzisiaj z Sierra Gordy do KGHM-u? Zapewniam Państwa, że nie. Biorąc pod uwagę historię i wyniki z lat 2015-16-17, przy zawartościach miedzi z roku 2022 lub 2023 nie bylibyśmy zyskowną kopalnią, a my dzisiaj jesteśmy. KGHM odniósł ten sukces. KGHM wie, jak eksploatować złoża o niskich zawartościach. Dodam Państwu kilka takich fajnych przykładów. Jesteśmy trzykrotnym rekordzistą Guinnessa, jeśli chodzi o dzienne wydobycie przez koparkę. Mamy operatora, który na koparce pije trzykrotnie pobił rekord świata. Ostatni rekord sięga 240 tysięcy ton urobku dziennie, czyli niemal dwukrotnie to, co dzisiaj KGHM wydobywa swoimi szybami przez cały dzień. On to zrobił na jednej koparce. Przykro mi, że nigdy nie podzieliłem się ze światem jego nazwiskiem, bo po prostu kryję go, żeby mi go nie ukradli. Duża konkurencja panuje w Chile, jeśli chodzi o rynek pracy, dlatego jest to bardzo istotne. Wszystko to osiągnęliśmy oczywiście przy zapewnieniu i poprawie bezpieczeństwa pracy, co jest bardzo ważne i bardzo dobrze postrzegane przez administrację państwową. Udało nam się w zeszłym roku osiągnąć pozwolenie na rozszerzenie stawu osadowego TSF-a. To jest bardzo ważna dla nas informacja. Dziś nie jest łatwo o takie pozwolenia, jednak my dzięki wzorowej współpracy z administracją państwową, z lokalnymi społecznościami, jak również z rządem chilijskim osiągnęliśmy ten sukces. W dużej mierze obniży to nasze wydatki kapeksowe w Lomie. W związku z tym chciałbym powiedzieć, że pomimo roku 2023, który będzie rokiem z najniższą w dekadzie zawartością miedzi w naszym urobku, wchodzimy w taką fazę, to my i tak operacyjnie zarobimy. My i tak pozostaniemy kopalnią zyskowną. Jeśli chodzi o KGHM International i nasze wyniki produkcyjne, to mamy tutaj spadek dotyczący 22% miedzi. Jest to przede wszystkim podyktowane aspektem brakiem produkcji kopalni Franke, która została sprzedana, oraz niższą produkcją w kopalni Robinson, spadek niemalże o 7 tysięcy z powodu niższego wolumenu nadawy oraz niższego 14% uzysku. Kopalnia Robinson jest dosyć skomplikowaną kopalnią, jednak my widzimy w niej potencjał i wyzwanie. Uważam, że taki sam projekt, jaki mieliśmy na Sierra Gordzie, The Bottlenecking projekt, który pozwolił nam na przeanalizowanie, zdiagnozowanie wąskich gardeł oraz określenie tego kompromisu potencjału, który pozwoli nam poprzez niskie nakłady capexowe osiągnąć wyższe przerobowe, lepsze uzyski, a tym samym na końcu wyższą produkcję, powinien również zostać stworzony na Robinsonie. Już tutaj rozmawiałem z naszym zarządem, będziemy inicjować takie działania. Chcemy przede wszystkim również ustabilizować sytuację na kopalni. Dziś w Robinsonie nie pomaga pogoda. Słyszeli Państwo ostatnie rozdanie Oscarów, spadł deszcz. Zapewniam Państwa, że 2000 powyżej poziomu morza wygląda to nieco gorzej. Ilość wody i śniegu, jaka tam dzisiaj zalega, niezwykle utrudnia nam operację, a niestety wchodzimy w bardzo, bardzo skomplikowaną strefę przejściową z dużą zawartością cynku, który przeszkadza w uzyskach oraz w odpowiedniej jakości koncentracie, jak również z dużą ilością miedzi rozpuszczalnej, solubel, która obniża efektywność kinetyki maszyn flotacyjnych, ponieważ zwiększa gęstość, lepkość i nie pozwala, aby te nasze cenne drobinki razem z pianą w bąbelku sobie pięknie do powierzchni flotowały. Ale oczywiście powołamy zespół, który będzie nad tym pracował i wyznaczymy sobie cele jeszcze w tym roku oraz harmonogram czasowy, który nam pozwoli na osiągnięcie tych celów. Wrócę jeszcze do tego, o czym wcześniej mówiłem. Te przepływy finansowe również w 2022 roku, które widzimy teraz na ekranie, nie byłyby możliwe, gdyby nie przeprowadzona w ostatnich latach modernizacja, optymalizacja i projekt do botelneki. Wiele osób na tym pracowało, zarówno z Polski, jak i Chile. Mamy tam świetną kadrę, również chilijską. Należy docenić dobrych inżynierów z Ameryki Południowej. Powstał Departament Rozwoju, powstał projekt The Bottlenecking, powstały projekty związane z Kaizen, z pomysłami, z warsztatami, z informowaniem naszych pracowników o aktualnie osiąganych wynikach. Atmosfera na Sierra Gordzie jest doskonała, a ludzie są wysoko zaangażowani, zmotywowani do pracy. Mam nadzieję, że wszystko to uda mi się przenieść również na Amerykę Północną i również poprawić nasze aktywa, które tam mamy. Aczkolwiek gdybym dzisiaj powiedział, że Sierra Gorda jest doskonała, to myślę, że mój szef mógłby powiedzieć, że należy mnie zmienić, bo ja już nic nie będę wprowadzał. Ale muszę Państwa zapewnić, że nie ustajemy w staraniach. Mamy jeszcze bardziej ambitne cele aniżeli 3 lata temu, jeśli chodzi o Sierra Gordę. Sierra Gorda również jest projektem z potencjałem, który należy wykorzystać i mówię tutaj o dalszej eksploracji, o wykorzystaniu koncesji, które posiadamy. Mówię tutaj również o dalszym zwiększaniu przerobów i pracy nad optymalizacją naszych zakładów górniczych w Chile. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, dzisiaj w dzisiejszej konferencji wynikowej bierze udział zarząd w pełnym składzie. Jest z nami też pan prezes Marek Pietrzak, wiceprezes zarządu do spraw korporacyjnych. Ustaliliśmy z panem prezesem, że będzie dostępny w tej drugiej części na wypadek państwa pytań. A teraz o podsumowanie tej prezentacji poproszę pana prezesa Tomasza Zdzikota.
To już bardzo krótko, szanowni państwo. To są bardzo trudne czasy, w których pracujemy. Rozmawiamy o wynikach, które są dobre, mimo bardzo obiektywnie niełatwych okoliczności zewnętrznych. Na wynik KGHM-u wpływa bardzo wiele obiektywnych okoliczności zewnętrznych, o których już dzisiaj mówiliśmy. Mamy kwestie zmian na rynku cen, na rynku miedzi, na rynku srebra. Mamy kwestię chociażby dotyczącą presji kosztowej. O tym mówił pan prezes Wodejko dłużej w aspekcie energii. To jest dla nas niezwykle ważne. Jesteśmy drugim największym w Polsce odbiorcą energii i to jest zupełnie oczywiste, że presja kosztowa zarówno na bezpośrednio na KGHM, jak i na naszych kontrahentów czy nasze otoczenie biznesowe wpływa bardzo mocno na nasze wyniki. Stąd też bardzo trafnie pan prezes mówił o tym, że oczywiście obserwujemy wzrost kosztu C1, no ale jednak pamiętajmy o tym, że znacząco poniżej progów inflacyjnych. Jesteśmy w czasie, w którym inflacja w strefie euro sięgnęła 10%, a w niektórych krajach Europy Środkowej, jak na przykład na Węgrzech, zbliżyła się do 25%. No, okoliczności zewnętrzne wpływają bardzo mocno na naszą pracę i ten wynik nie powstaje sam. On wymaga na konkurencyjnym rynku bardzo dużego zaangażowania naszej firmy. Stąd też, tak jak mówię, jeszcze raz podkreślę, jesteśmy z niego zadowoleni. Bardzo dużo pytań od razu uprzedzę, bo bardzo dużo pytań często adresowanych jest do nas w sprawach projektów energetycznych. Szanowni państwo, no oczywiście projekty energetyczne są dla nas ważne, to jest chyba dosyć oczywiste. No, skoro jesteśmy bardzo dużym odbiorcą energii elektrycznej, biorąc pod uwagę wahania na rynku energii, my uważamy za bardzo słuszny cel związany ze wzrostem ilości energii wytwarzanych ze źródeł własnych. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że chociażby na przykład bloki gazowo-parowe no nie zawsze są tak samo efektywne. To było widać w 2022 roku ze względu na ceny gazu chociażby. Natomiast jesteśmy aktywni na wszystkich polach związanych z energetyką, zarówno jeżeli chodzi o projekty fotowoltaiczne, czy to własne, czy też potencjał akwizycyjny. Jesteśmy cały czas jeszcze obecni w trwających postępowaniach w sprawie offshore. Mamy projekt atomowy, on budzi najwięcej emocji, to jest zrozumiałe. On się toczy zgodnie z przewidywaniami. Nasz amerykański partner, firma NuScale, pozyskuje, czy też pokonuje kolejne kroki certyfikacyjne w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy partnerami tego przedsiębiorcy. Pamiętajmy oczywiście też o tym, że no to nie są projekty, w których my będziemy w przyszłym roku wylewali fundamenty pod budowę reaktorów jądrowych. To są projekty, tak jak powiedział pan prezes Wodejko, o charakterze badawczo-rozwojowym i konsekwentnie tą drogą podążamy, bo jesteśmy dużym odbiorcą energii elektrycznej i chcemy mieć jak najwięcej energii z własnych źródeł pewnych o stabilnym poziomie cen. Szanowni państwo, wyniki, które państwo mieliście okazję przed chwilą obserwować, czy się z nimi zapoznać, są optymistyczne. Są na tyle optymistyczne, że oczywiście też uprzedzając ewentualne pytania, no nie planujemy chociażby żadnych redukcji zatrudnienia. Poziom zatrudnienia i zatrudnienie w KGHM jest stabilne, tak samo jak cała nasza firma. Jest dla nas ogromną wartością to, że pracownicy zarówno tu, szczególnie tu w Zagłębiu Miedziowym, jak i w ogóle w całej naszej grupie kapitałowej są niezwykle silnie związani z firmą. To są często historie całego życia, także historie wielopokoleniowe. Nasi pracownicy są patriotami KGHM. Niezwykle to szanuję, doceniam i nasze wyniki są efektem ciężkiej pracy naszych pracowników. A my w firmie jako zarząd dbamy o to, żeby KGHM działał stabilnie. Niezależnie od tego, czy cena miedzi i tak działamy. Niezależnie od tego, czy cena miedzi oscylowała wokół, czy poniżej 5 tysięcy dolarów za tonę, czy powyżej 10 tysięcy dolarów za tonę, niezależnie od cen energii, niezależnie od presji kosztowej, KGHM działa stabilnie. Dziś może pochwalić się tym, że osiągnęliśmy bardzo dobry wynik operacyjny. Osiągnęliśmy blisko, może powiedzieć tak zresztą pisze prasa, blisko 5 miliardów wyniku netto. To są wyniki w tym niezwykle trudnym czasie, które jeszcze raz oceniamy pozytywnie. To tyle z naszej strony. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie prezesie, dziękuję wszystkim panom prezesom. Szanowni państwo, przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Ta część poświęcona jest pytaniom od państwa, od przedstawicieli mediów, którzy są zgromadzeni na tej sali oraz od przedstawicieli rynku finansowego, analityków, przedstawicieli banków. Tu chciałbym przypomnieć, że cały czas na pytania czekamy pod adresem IR, tak jak Investors Relations @kghm.com, a nasza konferencja jest transmitowana na żywo na stronie kghm.com. Postaramy się też zmieścić w tej drugiej części w zaplanowanym 25-minutowym czasie. Ogromne też ukłony z naszej strony w stronę mediów. Mamy ponad 15 redakcji obecnych na tej sali. Bardzo państwu dziękujemy za tak liczne przybycie, bo nawet kiedy w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych organizujemy konferencję, to nie mamy tak dobrego i licznego odbioru. To ukłon w państwa stronę. Serdecznie dziękujemy. Pozwolę sobie oddać głos teraz panu dyrektorowi Januszowi Krystosiakowi, bo zaczniemy od pytań od analityków.
Bardzo dziękuję i ja bym sobie pozwolił na początek zajrzeć do pytań do naszej skrzynki dedykowanej relacjom inwestorskim, czyli tak jak pan dyrektor wspomniał, na naszej skrzynce relacji inwestorskich pojawiły się dwa pytania i na pierwsze pytanie dotyczące naszych inwestycji energetycznych, miksu energetycznego, już pan prezes, jak pan prezes zauważył i troszeczkę nawiązał do tematu tych pytań o inwestycje energetyczne, oczywiście jest dużo i ja poprosiłbym o doprecyzowanie odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że pana prezesa Mateusza Wodejko, wiceprezesa do spraw finansowych, a ta druga część pytania, o którą prosiłbym jeszcze uzupełnienie, brzmi, czy, przepraszam, jest po angielsku, ale od razu może po polsku, czy kapitał wydobywczy ze względu na wysokokosztowe inwestycje energetyczne powinien być wykorzystany do finansowania projektów, takich projektów. Chodzi o budowę elektrowni jądrowych. Czyli rozumiem, z jakiego CAPEX-u przewidujemy realizację tego typu projektów.
Tak, to można odpowiedzieć jakby po pierwsze odnosząc się do tego, że my idziemy dosyć szeroko jako KGHM, tak? Patrzymy zarówno na odnawialne źródła energii, patrzymy na źródła niskoemisyjne, jak gaz czy energia jądrowa. Natomiast jakby finalnie o wszystkim będzie decydowała cena megawattogodziny, tak? I poziom CAPEX-u. No to są elementy kluczowe dla naszych decyzji inwestycyjnych. I o ile w przypadku powiedzmy fotowoltaiki my jesteśmy na tym etapie, kiedy możemy podejmować decyzje inwestycyjne, składać oferty deweloperom, o tyle w przypadku chociażby energetyki jądrowej, no to ten termin na kontraktowanie czy to inwestycji, czy kontraktowanie energii z inwestycji, które inwestor wybuduje obok KGHM-u, to jest dłuższa przyszłość. Tak, my po prostu jakby angażując się w energię jądrową, no chcemy jakby kupić bilet na ten pokład, tak, licząc na to, że energia z SMR-ów będzie energią konkurencyjną cenowo i same inwestycje CAPEX-owe będą na tyle powiązane z ceną megawattogodziny, że będą dla nas atrakcyjne. I to chyba jest kluczowe w tym temacie, tak? Natomiast jakby przesądzanie z góry, że to się opłaci czy nie opłaci, to chyba nie teraz, tak? Myślę, że dla Polski, dla produkcji w Polsce, no, energetyka jądrowa jest kluczowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i obiecane drugie pytanie do pana prezesa również z obszaru energetyki. Pan zadaje je pan Jason Fairclough, Bank of America. Jak dzisiaj wygląda wasza książka kontraktów energetycznych? Czy podpisywaliście jakieś umowy, gdy ceny prądu były wysokie, wyższe?
Powiem tak, jeżeli chodzi o kontraktowanie przędza z elektryki elektrycznej czy też gazu, no to to jest pewien miks. Tak, no to jest miks w związku z tym, że my jako KGHM no mamy uprawnienia, jesteśmy zarówno wytwórcą, jak i sprzedawcą, jak i operatorem sieci dystrybucyjnej. Tak, no jesteśmy jakby, mamy szerokie możliwości działania w zakresie energii elektrycznej, w związku z tym funkcjonujemy w pewnym miksie. Miksie pewnych kontraktów zabezpieczających na rynku energii czy gazu, jak też zakupów spotowych czy terminowych. Także w ramach tego no, powstaje pewien miks, który możliwie najlepiej odzwierciedla średnie ceny energii na rynku. I oczywiście no, można zawsze dyskutować, czy to jest na plusie, czy na minusie. Natomiast no, też jakby z tej perspektywy, patrząc z końca marca, też nie jestem w stanie przewidzieć ceny energii na cały rok 2023. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy nasza strategia jest optymalna, czy nie jest optymalna. Wydaje mi się, że jest uzasadniona. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. W oczekiwaniu na kolejne pytania, które docierają do nas drogą elektroniczną, pozwolę sobie teraz przekazać głos przedstawicielom mediów. Gorąca prośba tylko, żeby Państwo się przedstawiali, żebyśmy wiedzieli, jakie medium i jaka osoba zadaje pytanie. Bardzo proszę, pan z końca sali.
Dzień dobry, Jacek Saja, Redy Plus. Mam pytanie dotyczące tego, czy przy tak ambitnym poziomie inwestycji na 2023 rok KGHM zamierza podzielić się swoim zyskiem z posiadaczami akcji. No i nie pytam tu o rekomendacje, o precyzyjne kwoty, bo to byłoby przedwczesne, tylko o zakładaną politykę dywidendową. Drugie pytanie dotyczy kopalni Sierra Gorda.
To jak pan pozwoli, panie redaktorze, może pierwsze i od razu potem będzie drugie.
Dobrze.
Bardzo dziękuję.
Tak, to może ja odpowiem w kontekście rekomendacji dywidendowej. Tak, oczywiście jeszcze tej rekomendacji nie ma, tak jak pan zauważył. Natomiast no, powiem tak, no to zawsze jakby, jeżeli patrzymy z perspektywy zarządu, tak, no to będzie zawsze jakaś wypadkowa wielu czynników, z których no, z jednej strony jest kluczowe nasze spojrzenie na firmę, na Polską Miedź, czy na grupę kapitałową pod kątem wieloletnim i te inwestycje są wieloletnie w górnictwo, w hutnictwo. My chcielibyśmy oczywiście na te środki na to przeznaczać, bo jak mówiłem, no rok 2022 pokazał, że żeby ustabilizować długoterminowo firmę, to trzeba cały czas inwestować. No więc jakby patrzymy z jednej strony na nasze potrzeby finansowe, a z drugiej strony oczywiście patrzymy na inwestorów, patrzymy na oczekiwania rynku. No i to co zarekomendujemy docelowo po licznych analizach w tym temacie, no to będzie jakąś wypadkową. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. I drugie pytanie, rozumiem, dotyczące aktywów zagranicznych.
Dotyczące Sierra Gordy. Przy spadku produkcji miedzi, srebra, znacznym spadku molibdenu i dużym wzroście kosztu C1, czy jest to sytuacja przejściowa? I jeżeli chodzi o kwestię produkcji, czy to jest przejście przez, nie wiem, etapy złoża mniejszej mięsości? I czy ta sytuacja ulegnie zmianie?
Bardzo dziękuję. To pan prezes Mirosław Kidy.
Tak jak wspomniałem, rok 2023 to najniższy head grade, zawartość miedzi w urobku miedzi w ostatniej dekadzie. Natomiast jesteśmy przygotowani do tego technicznie, technologicznie. Jest to okres oczywiście przejściowy. Kopalnie odkrywkowe opierające się na block modelu, block caving project są, charakteryzują się znacznie większą fluktuacją zawartości minerałów użytkowych w rudzie, aniżeli ma to miejsce tutaj w Polsce. W związku z tym oczywiście jest to przewidywalne. Wiemy, czego możemy się spodziewać. Prowadzimy wiercenia głębokie. Oczywiście aktualizujemy nasze 5-letnie plany i przygotowujemy się do takich sytuacji. Natomiast oczywiście wracając do pana pytania, następne lata zdecydowanie idą do góry, jeśli mówimy o tej kwestii. I możemy się spodziewać lepszych wyników produkcyjnych, jak również związanych z tym finansowych dla Sierra Gordy. W połączeniu z naszymi projektami optymalizacyjnymi spodziewamy się dobrych wyników w następnych 5 latach związanych z naszą blok modelem, przewidywaniem zasobów i planami produkcyjnymi.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Jeszcze jedno pytanie.
Jeśli można, tu na jednym ze slajdów przy kwestiach produkcyjnych widzieliśmy znaczny, ponad 100-procentowy plan co do wzrostu produkcji miedzi ze złomów. I moje pytanie dotyczy tego, czy będzie to wymagało do roku 2030, czy to będzie wymagało inwestycji, czy obecna wydajność pieca WTR i cała logistyka jest w zupełności wystarczająca, aby o tak duże poziomy wzrosła produkcja ze złomów.
Bardzo proszę, pan prezes Marek Świder.
Jeżeli chodzi o ten obszar, to jesteśmy w fazie projektowej dotyczącej przebudowy pieca w Hucie Miedzi Legnica. No ale tutaj na te decyzje inwestycyjne trzeba jeszcze poczekać.
Dziękuję. Proszę o pytania od kolejnych redakcji. Bardzo proszę, pani redaktor.
Dzień dobry, Joanna Dziubek, portal Lubin.pl. Ja chciałabym poruszyć wątek reaktorów SMR. Czy biorąc pod uwagę przebieg procesu, na którym państwo w tej chwili jesteście wspólnie ze spółką NewScale, czy jest szansa na to, że w tym roku poznamy lokalizację?
Tak, znaczy to jest istotne pytanie, dziękuję za nie. W tym momencie jesteśmy na etapie, znaczy podmiot, który nas wykonuje ten raport, jest na etapie przygotowywania raportu lokalizacyjnego z propozycjami lokalizacji optymalnych, oczywiście teoretycznych lokalizacji optymalnych pod kątem przyszłego potencjalnej budowy instalacji SMR-owej. Natomiast więc na pewno taki raport w tym roku odbierzemy. Natomiast ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, czy w tym roku taka lokalizacja zostanie zaakceptowana dla nas. Ponieważ jest to zależne od wielu czynników, między innymi od programu dużej energetyki jądrowej. Tak, no my tak powiem, chodzi o to, żebyśmy nie dublowali się w tych oczekiwaniach lokalizacyjnych z dużą energetyką jądrową. Tak, więc w momencie, kiedy będziemy wiedzieli, kiedy będzie ta wybrana finalna lokalizacja pod dużą energetykę, pod kolejną lokalizację, pod dużą energetykę jądrową, no to wówczas również my będziemy mogli przyspieszyć nasze działania związane z lokalizacją, tą finalną lokalizacją pod SMR-y. Ale oczywiście takie potencjalne lokalizacje, które byłyby dla nas atrakcyjne, no to już można powiedzieć, że taki pakiet lokalizacji jest nam znany, tak? Natomiast i będziemy działali, żeby ta lokalizacja była możliwie optymalna. W związku z tym dość możliwe, że w tym roku przyspieszymy nasze prace w temacie lokalizacji, ale nie chcę na dzisiaj się od tego zobowiązywać, bo mówię, tutaj jeszcze są dodatkowe czynniki. Działamy w ramach pewnego ekosystemu przyszłości jądrowej w Polsce.
Bardzo dziękuję. Jeszcze pan prezes Tomasz Dzikot.
Tak, bo oczywiście jesteśmy spółką akcyjną i każdy pion ma swojego opiekuna w ramach zarządu. Natomiast jak państwo pozwolicie, to jeszcze dwa zdania bym dodał zarówno do tych złomów, jak i do atomu. No proszę państwa, projekt dotyczący przerobu złomów, zwłaszcza tych złomów low-grade'owych, tych o mniejszej zawartości miedzi, uważamy za bardzo ważny, za bardzo obiecujący. To jest projekt, który angażuje zarówno potencjał Huty Miedzi Legnica, jak i naszych spółek zależnych, spółki Metraco i spółki Centrozłom przede wszystkim. Ten rynek jest dobry dla nas, jest interesujący. To jest też możliwość dalszego zwiększania produkcji w naszej hucie w Miedzi Legnicy przede wszystkim. On będzie wymagał nakładów inwestycyjnych oczywiście, ale to jest projekt przyszłościowy i dla naszej firmy, i dla całego Zagłębia Miedziowego. Ten projekt będziemy konsekwentnie realizowali, uważamy go za ważny, za strategicznie istotny dla przyszłości całej naszej firmy. Tak bym to podsumował i rzeczywiście w najbliższym czasie
może się spodziewać jakiejś aktywności z naszej strony, jakiejś komunikacji dotyczących osiągnięcia kolejnych kamieni milowych tego projektu. Oczywiście wymaga nakładów inwestycyjnych, takie było wprost pytanie, tak wymaga i jesteśmy gotowi je ponieść. Jeżeli chodzi o SMR-y, no to proszę Państwa, no oczywiście jest tak, jak powiedział Pan Prezes Wodejko, jest bardzo wiele projektów atomowych w tej chwili w naszym kraju i to bardzo dobrze, dlatego że to jest kwestia naszego strategicznego bezpieczeństwa energetycznego. To nie jest wyścig, my się ze sobą nie ścigamy, bo wspólnym celem naszym, nas wszystkich, jest to wszystkich tych, którzy w projekty nuklearne są zaangażowani, ażeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Oczywiście także w naszym przypadku jest to kluczowe z punktu widzenia samej spółki KGHM, no ale w tym obszarze bezpieczeństwo energetyczne KGHM, no to też bezpieczeństwo energetyczne Polski, no bo jeżeli jesteśmy drugim największym odbiorcą energii elektrycznej w Polsce, to zabezpieczenie naszych potrzeb równa się zabezpieczenie znaczących potrzeb w zakresie energetyki krajowej. I faktycznie jest tak, że oczywiście są projekty duże, Państwo wiecie, jakie to są projekty duże. Jest projekt, powiedzmy, koreański, jest projekt amerykański. Te projekty także dzisiaj jeszcze nie wskazały, projekt koreański wskazał chyba swoją lokalizację. Natomiast jesteśmy na tym etapie, w którym my oczywiście prowadzimy swoje analizy. One są uzależnione od projektów dużych, które w tej chwili także się dzieją i są uzależnione od uwarunkowań prawnych. No przecież jest cały zbiór przepisów, który mówi o tym, gdzie blok atomowy może być zlokalizowany, a gdzie nie może być zlokalizowany. Jest cała gama przepisów, które na to wpływają, ograniczając pole wyboru i to też musimy brać pod uwagę. My jesteśmy w tym procesie, mamy też tutaj partnera, który pomaga nam takie studium lokalizacyjne w sposób fachowy i profesjonalny wykonać. No wierzę w to, że w tym roku będziemy gotowi odbierać te analizy.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, patrzę na czas. Będziemy mieli przestrzeń jeszcze na 2, może 3 pytania z sali od mediów, ale pozwolę sobie teraz przekazać głos dyrektorowi Krystosiakowi, czyli wracamy do pytań, które trafiają na skrzynkę relacji inwestorskich.
Bardzo dziękuję. Pytania od pana Pawła Puchalskiego, Santander. I znowu ja pozwolę sobie na jedno już, że tak powiem, odpowiedzieć w ten sposób. Jakie są założenia budżetowe KGHM dla średniorocznych cen miedzi, srebra i dolara na 23 rok? Ja odpowiem tak, że my nie ujawniamy tych danych na ten rok zgodnie z naszą polityką ujawnień i dotychczasową tradycją w założeniach budżetowych pokazywanych, publikowanych na rynek. Pokazujemy wolumeny po poszczególnych segmentach, pokazujemy koszt, całkowity koszt jednostkowy dla produkcji miedzi elektrolitycznej w Polsce i pokazujemy planowany CAPEX, a więc założenia ścieżki cenowe czy założenia dotyczące walut nie są prezentowane. Drugie pytanie od pana Pawła. Kiedy spółka zrewiduje w dół założenia budżetowe na 23 rok dla wolumenów KGHM International? Dalej było pytanie również od pana Pawła też o segmenty zagraniczne, na które już pan prezes odpowiadał, więc nie będę tutaj czytał całego pytania. Było pytanie o operacje i wyniki KGHM International i Sierra Gorda. Myślę, że tutaj mówiliśmy, ale jeśli pan prezes Mirosław Kidon chciałby dodać coś czy skomentować, czy i kiedy moglibyśmy rewidować plany budżetowe w zakresie wolumenów Internationala, to ja bardzo poproszę.
Głównym projektem, najważniejszym zakładem górniczym w tej chwili, jeśli chodzi o ten wolumen i związane z tym pytaniem, jest kopalnia Robinson. Ja świeżo wróciłem w zeszłym tygodniu, w sobotę, właśnie z Nevady. Wizytowałem tą kopalnię, miałem wiele spotkań roboczych, aby ocenić pracę tego zakładu. Moja wizyta również była związana właśnie ze skomplikowaną sytuacją pogodową, jak również geologiczną i blok modelem. Tak jak wspomniałem, wysoka zawartość solubel, miedzi rozpuszczalnych oraz cynków mają bardzo negatywny wpływ na osiągane uzyski oraz zmniejszają nasze przeroby. Natomiast sama pogoda, gdzie spotkaliśmy się w tym roku z opadami śniegu i deszczu, które zgodnie ze statystykami są najwyższe od 130 lat, na pewno ma ogromny wpływ na efektywność oraz asset efficiency, dostępność i wydajność i wykorzystanie maszyn górniczych. W związku z tym podjęliśmy i uzgodniliśmy plan, który ma zapobiegać i mitygować skutki tych warunków. Podjęliśmy działania. Zaczekamy na efekty. Dziś jest za wcześnie, abyśmy podejmowali decyzję o zmianie założeń budżetowych. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Jeśli mogę, mam pytanie również z naszej skrzynki. Jakie działania podejmują Państwo w celu optymalizacji portfela aktywów? Rozumiem to pytanie w kontekście optymalizacji grupy w szerszym rozumieniu, czyli spółek również serwisowych, i poprosiłbym o komentarz pana wiceprezesa Marka Pietrzaka.
Szanowni Państwo, optymalizacja portfela aktywów to są działania, które podejmujemy na co dzień, każdego dnia w ramach Departamentu Nadzoru, w ramach spotkań z opiekunami spółek, z zarządami, z prezesami zarządów, ale też i w trakcie pracy, bieżącej pracy naszego zarządu, poszukując rozwiązań, które dają możliwość właśnie optymalizacji i jak najlepszego wykorzystania naszego majątku. Warto odnotować właściwie duże projekty, które w zeszłym roku przeprowadziliśmy. To jest pierwszy kwartał 2022 roku, gdzie sprzedaliśmy część hotelową naszych aktywów do polskiego holdingu hotelowego za kwotę około 200 milionów złotych. Te pieniądze są na kontach i czekają na właściwe rozdysponowanie i inwestycje w tą drugą część naszej działalności, która jest i też, która znajduje się w strategii, jest filarem, a dotyczącą właśnie zdrowia. Też przeprowadziliśmy reorganizację struktury funduszowej, to też warto odnotowania. Przenieśliśmy aktywa właśnie z uzdrowisk do spółki operacyjnej Kuprum Zdrowie. Te aktywa zostały przeniesione w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o właśnie wyjście z tej struktury funduszowej, w grudniu zeszłego roku zlikwidowaliśmy i został wykreślony z rejestrów Fizan 7. I przy współpracy, to też warto odnotowania, przy współpracy z zewnętrznym doradcą udało się przy dobrych warunkach, transparentnej ofercie wybrać podmiot, który zakupił od nas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Krótko mówiąc, na bieżąco każdego dnia zastanawiamy się, w jaki sposób jak najlepiej wykorzystywać nasz majątek i jak optymalizować procesy, to każdego dnia się dzieje. Dziękuję.
Jeszcze może dodam pod kątem energetycznym, że też inwestujemy w naszą spółkę Energetyka, tak, to co komunikowaliśmy niedawno, czyli podwyższenie kapitału zakładowego w celu wymiany źródła na niskoemisyjne w Legnicy blok gazowy. Tak. No, także to jakby widać, to też jest z kolei wskazanie na to, że na naszą kontrybucję do niskoemisyjności. Także kierujemy się i biznesem, i kierujemy się też jakby no docelową odpowiedzialnością właśnie za ten miks energetyczny, za niskoemisyjność. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeśli można, ja tak szybko przeglądam nasze pytania przychodzące na skrzynkę i widzę już powtarzające się wątki, o których mówiliśmy, czyli cele budżetowe na 2023 rok, pytania o oceny, nasze przewidywania co do cen surowców, walut i tak dalej. Mam pytanie o założenia budżetowe na 2023 rok. Myślę, że to troszeczkę za długo będzie, jakbym przytoczył wszystkie, wymieniał wszystkie linie budżetowe na 2023 rok. Ja skontaktuję się oczywiście, czy wskażę dostępny raport bieżący z publikacją założeń naszego budżetu i przypomnę, gdzie można znaleźć szczegółowy wykaz naszych założeń budżetowych. Odnosząc się do pytania inwestora Alliance Bernstein. Może od właśnie tego naszego inwestora drugie pytanie. Kierunek strategiczny KGHM, model biznesowy. Czy KGHM może chce stać się bardziej zdywersyfikowanym górnikiem jak BHP, Rio Tinto? Czy może KGHM patrzy w kierunku Freeport, czyli takie pytanie troszeczkę o model biznesowy na poziomie strategicznym. Czy moglibyśmy tutaj odpowiedzieć naszemu inwestorowi? Dziękuję.
Pracujemy w tej chwili bardzo intensywnie nad przeglądem strategii. Pracujemy nad przeglądem, angażując całą strukturę naszej firmy, bo też moje doświadczenie w zakresie budowania strategii w różnych organizacjach, miałem już takie doświadczenia w bardzo wielu instytucjach i firmach, mówią, że strategia powinna co do zasady powstawać wysiłkiem wspólnym i raczej od dołu do góry, mniej w sposób narzucony. Oczywiście rola zarządu jest kluczowa, to my będziemy podejmowali ostateczne decyzje, przede wszystkim te kierunkowe, no ale w tej chwili angażujemy całą kadrę menedżerską naszej firmy do tego przeglądu, który odpowie nam na pytania dotyczące potrzeby, konieczności, zasadności ewentualnych modyfikacji. Ten przegląd jest dla nas ważny, bardzo mocno się na tym koncentrujemy, natomiast oczywiście ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że my jesteśmy firmą, która bardzo mocno, i ja chciałbym, żeby tak było, firmą, która chce się koncentrować na swoim biznesie podstawowym. Naszym biznesem podstawowym jest nie tylko oczywiście górnictwo, ale jest także hutnictwo. Przed chwilą mówiliśmy o kwestii złomów low grade i projekcie w Hucie Miedzi w Legnicy. Jesteśmy firmą produkcyjną. Mamy także cele związane z rozwojem łańcucha naszych produktów. Mamy się czym pochwalić. Mamy kwestie chociażby dotyczące związane z energetyką. Prawie wszystko tutaj się wiąże z energetyką. W ostatnim czasie przewodów niskostratnych, to może być nasz bardzo ciekawy produkt na tym rynku. Więc na pewno bardziej koncentracja na naszym core biznesie. Na pewno KGHM nie jest i nie będzie firmą energetyczną, bo też bardzo wiele pytań pada do nas i naprawdę szczerze mówiąc uważam, że zbyt wiele pytań pada do nas w kontekście projektów energetycznych. Tak, prowadzimy projekty energetyczne, będziemy projekty energetyczne prowadzili. Nie wycofujemy się z projektów energetycznych, z żadnego z nich. One są dla nas ważne, bo jesteśmy bardzo dużym odbiorcą energii. Prowadzimy te projekty. Natomiast ambicje biznesowe mamy w obszarze naszej działalności podstawowej, czy przede wszystkim górnictwa i hutnictwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Z mojej strony, że tak powiem, czyli pytania z rynku kapitałowego. W tym momencie wszystko. Ja przypominam i tak jak obiecałem w transkrypcji, w zestawieniu pytań, odpowiedzi po konferencji i zadanych w trakcie konferencji znajdą się odpowiedzi również na te kwestie budżetowe, o których wspomniałem, czyli w odpowiedziach na pytanie zamieszczę pełen tekst raportu z założeniami budżetu na 2023 rok, oczywiście zgodnie z zasadą ujawniania, a przypominam pytania o ścieżki cenowe, no tam odpowiedzi nie znajdziemy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Szanowni państwo, jesteśmy już prawie po czasie, a ze względu na transmisję musimy się tych ram czasowych trzymać. Też Wiem, że pan redaktor chciał pytanie zadać, więc to będzie ostatnie pytanie teraz publicznie, a inne państwa pytania oczywiście będziemy z państwem rozmawiali zaraz po konferencji. Członkowie zarządu będą dostępni dla państwa już w rozmowach indywidualnych. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Nazywam się Andrzej Andrzejewski, jestem dziennikarzem Polskiego Radia Wrocław. Tutaj w tej sali, kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy od poprzednich członków zarządu o projekcie SMR, padały takie sugestie, że pierwszy prąd z nich mógłby popłynąć w okolicach roku 2027-2028. To się potem trochę zmieniało. Jak to dzisiaj państwo oceniacie? Na kiedy? Ja wiem, to nie jest wyścig, ale mówimy o bardzo ważnej gałęzi naszej gospodarki.
Tak, tak, rzeczywiście to nie jest wyścig, bo chodzi o to, żeby rzeczywiście były to optymalne i technologicznie, i cenowo instalacje, tak żeby no, ta korzyść była realna. Natomiast tutaj powiedziałbym, no my w pewien sposób jesteśmy uzależnieni od tego postępu technologicznego za oceanem, tak? Za oceanem, czy też w innych krajach cywilizacji zachodniej, gdzie te prace nad SMR-ami trwają. I tutaj, tak jak pan powiedział, te terminy się lekko przesuwają z uwagi na to, że te zaawansowanie, te złożoność prac, czy to związanych z certyfikacją w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy na tyle, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, to jakby wszystko się przesuwa. Tak samo przesuwają się terminy oddania czy budowy pierwszego bloku właśnie, no przede wszystkim w Stanach czy w Kanadzie, bo tam te prace są najbardziej zaawansowane. I my od tego jesteśmy w pewien sposób oczywiście uzależnieni i to wpłynie na to, kiedy powstanie no, pierwszy blok SMR-owy dla KGHM-u w Polsce. Natomiast no, mamy nadzieję, że to będzie jak najszybciej i że to będzie pierwsza dekada lat, pierwsza połowa trzeciej dekady, to się zadzieje. Tak? No, mamy nadzieję, że technologia SMR-owa będzie się dynamicznie rozwijać i że to jest, istotna przyszłość, tak, dla rynku energii w Polsce.
Jeśli mogę, panie prezesie, przepraszam, też korzystając z takiej roli, jaką mam, bo rozmawiam z państwem również o naszych projektach. Ja nie jestem pewien, czy my deklarowaliśmy od początku projektu ten rok 27, czy możemy tutaj mówić o opóźnieniu, prawda? Raczej to był okres 7-letni.
Mamy to na taśmach.
I 29 w wariantach gdzieś pewnie optymistycznych przy założeniu, może gdzieś padały te skrócenia, ale powiem jeszcze raz odpowiedzialnie, że w raporcie w pierwszym bieżącym na temat projektu był wskazywany 29 rok jako taka pierwsza modelowa. Oczywiście nie chcę tutaj już zmieniać czy rozszerzać zbytnio komentarza pana prezesa. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy. Tym samym zamykamy tę część oficjalną. Oczywiście zarząd KGHM Polska Miedź będzie dostępny dla państwa teraz do wywiadów indywidualnych. Oczywiście dziękuję też wszystkim członkom zarządu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.